Jezusowi, moi drodzy. Cieszę się, że mogę tu być. Tak jak Kamil. Że mogę z wami się dzielić tym, co przez tydzień czasu gdzieś w sercu Jezus budował, odsłaniał pewne rzeczy. I taki nadchodzi moment, godzina tam powiedzmy 11:40, gdzie mogę wylać teraz to wszystko przed wami. I to jest łaska i wielkie szczęście, wielki przywilej. Też w tym mam radość i też mam w tym odpocznienie. Bo z Jezusem, jak się wszystko robi, to jest to odpocznienie.
Amen.
Moi drodzy, podążając za Jezusem, bo jesteśmy ludźmi, którzy podążają za Jezusem, amen, On odsłania nam swoją osobę. Odsłania nam to, kim On jest. Możemy zachwycać się Nim, możemy zobaczyć tą prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie. Ale to wszystko po to dzieje się, po to też tu głosimy nas z Kamilem, żeby nasze życie stawało się podobne do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby On przemieniał nasze życie. Żeby nasze chrześcijaństwo było chrześcijaństwem takim autentycznym, prawdziwym. I wiecie, ja się cieszę bardzo, cieszę się, że Kamil zaczął od tego dzisiaj kazania. Bo zgadnijcie, jakie słowo dzisiaj dla nas mam. Z tego fragmentu właśnie. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 29 wersecie Jezus powiedział, czy dał taką zachętę swoim uczniom, mówiąc: uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. To pokazuje ten fragment, króciutki werset, który przeczytaliśmy, że to, co Jezus mówił, że to pokazuje, że musimy się ciągle uczyć, że jesteśmy ludźmi w drodze, że jeszcze nie osiągnęliśmy celu, że uczniowie musieli się przy Jezusie czegoś nauczyć. Jezus mówi: uczcie się ode mnie. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mamy najlepszy wzorzec, jaki tylko możemy mieć. Jezus mówi: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Mamy też przykład tych, którzy naśladowali Jezusa, czytając Jego Słowo, czytając Nowy Testament. Mamy świadectwa ludzi, tych ludzi, którzy podążali za Jezusem. Więc mamy, słuchajcie, no lepiej, w lepszej sytuacji myślę, że nie możemy być. I mamy tego wzorca się trzymać. Mamy jakby patrzeć na ten wzorzec. Nie szukać tego wzorca w tym świecie. Bo ten świat zupełnie, ale to zupełnie inaczej myśli i zupełnie inne wzorce daje. Amen?
Amen.
Dlatego też dzisiaj Jezus mówi: uczcie się ode mnie. Mówi dokładnie tak: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Następnie Jezus mówi, werset dalej: moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Niezwykła zachęta, jest dla mnie też taka zachęta, żeby patrzeć się na Jezusa w tym wszystkim, żeby szukać u Niego wzorca. Myślę, że to dla uczniów była pewna zachęta i ja, kiedy ten temat rozważałem, to dla mnie to była niezwykła zachęta tego, co Jezus właśnie w tym całym fragmencie mówił. Jest to też piękna i wspaniała obietnica, bo Jezus nie tylko wzywa swoich uczniów, żeby się uczyli od Niego i popatrzyli się, jaki On jest, ale też daje tą obietnicę. Mówi, że to jest obietnica, którą myślę, że dzisiaj też ludzie szukają w tym świecie. Pragną gdzieś zaspokoić to, co gdzieś tam ta pustkę serca człowieka wypełnia. A mianowicie odnalezienia odpoczynku dla dusz. Właściwie Jezus mówi tutaj taką, gdy popatrzymy na grecki tekst, to On mówi o takim uldze od trudu dla wnętrza człowieka. Takie coś, co jakby nic nie jest w stanie zaspokoić, nic nie jest w stanie zapełnić, jakby sprawić, że poczujesz to w środku wnętrz, jakby serca. To nie chodzi o jakieś tylko takie, wiecie, fizyczne odpoczynek, to też dzisiaj Kamil mówił, ale coś, co zaspokoi twoje wnętrze, absolutnie od A do Z. Ale Jezus mówi, właściwie daje pewny warunek, mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Czemu Jezus daje taką wypowiedź? Czemu mówi o jarzmie? Samo jarzmo w czasach Jezusa było przedmiotem, które służyło do wiązania zwierząt pociągowych. i było używane w celu, żeby je kontrolować i żeby je we właściwym kierunku prowadzić. Bo one, wiecie, nie szły w lewo, nie szły w prawo, ale szły na przykład prosto. Tak jak wola człowieka chciała. Więc zakładano jarzmo zwierzętom i zwierzęta się poruszały w tym kierunku, który człowiek chciał. Wiecie, jak patrzę na ten obraz jarzma, to sam obraz wydaje się nie być pozytywny. No bo kto chce z własnej woli założyć na siebie jarzmo, tak? No ja tak niechętnie, nie? Wiecie, skojarzenie od razu ze zwierzęciem. W danym kierunku jedziesz i no, czymś takim ciężarem, można powiedzieć, nie? Ale chcę wam powiedzieć, że nie o taki obraz w ogóle chodzi w tej kwestii, tutaj w tym fragmencie. Od wieków w tradycji żydowskiej, a właściwie w tradycji biblijnej, jarzmo było obrazem posłusznego oddania się Bogu. Żydzi na przykład często mówili o niesieniu jarzma w kontekście Bożego prawa i wypełnianiu jego zobowiązań. Kiedy mówiono, że na przykład brać na siebie Boże prawo, to tak jakby wkładać na siebie jarzmo. Chodziło o to, żeby poddać się całkowicie Bogu, Jego woli, brać na siebie Jego zobowiązania i podążać w danym kierunku. Jakby wziąć ten Boży autorytet na siebie. Tak Żydzi o tym myśleli. Ale czasami Izrael poddawał się pod jarzmo innych narodów. Jakby Bóg mówił, miał pretensje do Izraela, mówiąc, że ty poddałeś się pod jarzmo innych narodów, innych bogów, obcych bogów. I jakby Bóg chciał, żeby oni ponownie poddali się pod jarzmo Bożej woli, nie innych narodów. I patrząc na ten fragment, o czym Jezus mówi, to ukazuje to konieczność poddania się woli Jezusa, poddania się Jego autorytetowi i kierowania się Jego nauką, nie jakimiś innymi rzeczami. Czyli takim pełnym poddaniem się Jezusowi, jakby poddać kierownictwo swojego życia pod autorytet Jezusa. Jakby powiedzieć to takim językiem potocznym: Jezu, prowadź mnie. Naprawdę prowadź mnie. Prowadź mnie w moim życiu. I wtedy człowiek, kiedy się poddaje, nie czyni swojej woli, ale czyni wolę tego, pod którego się poddał. Tak jak dosłownie zwierzę, które jest założone jarzmo, ono nie czyni swojej woli, czyli ten koń, czy tam osiołek nie idzie w kierunku, w którym sobie chce, ale idzie w kierunku, w którym jest wola człowieka w tym wypadku. A więc jakby Jezus mówi, żeby poddać się pod Jego wskazania, pod Jego naukę i żeby ta nauka, to o czym mówi Jezus, o czym naucza, jaka jest Jego wola, jaki jest Jego zamysł, kształtowało nasze myślenie, nasze decyzje i nasze całe życie, można powiedzieć. Ale mówi też bardzo ważną rzecz, i to jest rzecz bardzo kluczowa w tym dzisiejszym kazaniu, a mianowicie mówi Jezus w 30 wersecie, że Jego jarzmo jest przyjemne, Jego brzemię jest lekkie. To wskazuje na charakter nauczania Jezusa, na Jego osobę, kim On jest. Jakby Jezus mówi, że jeśli weźmiesz to Jego jarzmo, ten sposób Jego prowadzenia człowieka, to nie jest coś, co Ciebie przygniecie, co sprawi, że nie będziesz w stanie tego unieść. Ale to jest, jak Jezus mówi, że stanie się to łagodne i delikatne, bo to jest takie jakby greckie słowo, które o tym mówi. Takie łagodne, delikatne, miłe w użyciu, zupełnie nieuciążliwe, Jezus mówi. Jezus mówi też, że Jego brzemię jest lekkie. Oznacza to, że jakby Jezus to, co daje dla swoich uczniów, to nie jest ciężar nie do uniesienia. To nie jest coś, co nie można wykonać. To jest piękna obietnica. Wiecie, to pokazuje mi, że dla tych, którzy poddadzą się pod prowadzenie Jezusa, poddadzą się pod Jego naukę, poddadzą się pod Jego drogę, którą On chce, żeby człowiek szedł, nie spowoduje, że będę obciążony, że będę sfrustrowany, że nie dam rady pójść naprzód, że nie dam rady pójść w wierze i moje życie będzie takie ugięte, takie niezadowolone. I teraz to, co ważne, Jezus jako najlepszy nauczyciel stawia z siebie samego za wzór do naśladowania. On mówi tak, no spójrzcie na mnie, uczniowie, popatrzcie na mnie i uczcie się ode mnie, że jestem jaki cichy i pokornego serca. Jezus stawia siebie przede wszystkim jako Pana, ale jako nauczyciela dla uczniów, jako wzór do naśladowania. Zresztą, co było w tamtych wiekach bardzo popularne, bo nauczyciel zawsze dawał przykład swoim uczniom. Uczniowie mieli go naśladować, mieli patrzeć na życie nauczyciela i stawać się podobni do niego. Być takim samym człowiekiem, jak jego nauczyciel. I często, to pewnie znacie tą taką zależność, że czasami jak spotykano jakiegoś ucznia, kiedy z nim rozmawiano, kiedy posłuchano, jakie ma poglądy, w jaki sposób się wyraża, a czasami nawet jak się zachowuje, wiedziano, do jakiego nauczyciela należy. Może dzisiaj tego nie ma, aż takich wzorców, bo dzieci raczej nie naśladują nauczycieli, ale w tamtych czasach było to popularne. Zobaczcie, pokora Jezusa i Jego cichość objawiała się w tym, że On miał bliską relację z Ojcem. Że był zależny od Ojca i pełnił Jego wolę w 100%. Apostoł Paweł o tej pokorze Jezusa mówił tak, Filipian 2 rozdział 6 werset, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Pomimo to ogołosił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Ta postawa Jezusa wcale nie jest popularna w dzisiejszym świecie i wcale nie była popularna w greckim świecie. To już nie będziemy w to wchodzić, ale wcale nie było tak, że tam taka postawa Jezusa była do przyjęcia. Ona była nie do przyjęcia. Myślę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, jak wtedy były takie czasy, że twoje ja jest najważniejsze. Ego jest najważniejsze. To ty jesteś pępkiem świata, wszystko jest dla ciebie, wszystko się należy tobie. Nie jest popularna taka postawa, żeby się uniżyć, żeby się, nawet jeśli coś ci jest słusznie należne, żeby się z tego wyzbyć, żeby się uniżyć, żeby poddać się pod właśnie jarzmo, pod wolę kogoś nie swoją, nie swoje ja. I w tym kontekście jeszcze chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewną przypowieść Jezusa, która pozornie nie łączy się z tym, o czym mówimy, ale ona się bardzo mocno łączy i później zobaczymy. A mianowicie przypowieść o faryzeuszu i celniku, zapisana w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i od 10 wersetu. I w tej przypowieści Jezus opowiada o dwóch ludziach, dwóch rodzajów ludzi. Jeden i drugi przychodzi do świątyni, żeby się modlić. Jest to faryzeusz i celnik. Faryzeusz uważał siebie za człowieka sprawiedliwego. Czytamy o tym, że on wywyższał się ponad innych, że uważał się za kogoś lepszego. I widzimy też celnika, który jest świadomy swoich grzechów i w uniżeniu, w pokorze przed Bogiem prosi go o to, żeby Bóg się nad nim zmiłował. Możemy przeczytać ten fragment, 18 rozdział, 11 werset. Faryzeusz stał i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mojego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierść swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus nauczał w tej przypowieści, że celnik, a nie ten sprawiedliwy faryzeusz, wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony, ponieważ czytamy, że on był pokorny i uznał swoją potrzebę zbawienia. Faryzeusz modli się: nie jestem tacy jak inni, nie jestem tacy jak inni ludzie, ale jestem od nich lepszy. Dlaczego lepszy? Dlaczego czuł się faryzeusz lepszy? Mówi, że tak, pości 2 razy w tygodniu z całego swojego dorobku. W tradycji żydowskiej, i zresztą mówi o tym Stary Testament, jakby nie trzeba było pościć 2 razy dziennie. przynajmniej jeden raz w roku trzeba było pościć lub częściej, niektórzy pobożni życi częściej pościli lub na specjalne jakieś okazje, na przykład jakieś wezwania do pokuty, do postu, kiedy ogłaszano taki post w Izraelu, wtedy ludzie pościli, ale nie było czegoś tego, takiego dwa razy w tygodniu, żeby pościć. To było w tradycji ustnej i to jakby wykonywali sami najbardziej pobożni Żydzi, czyli tacy, którzy mogli się naprawdę pochwalić swoją pobożnością. I tutaj jakby widać to jakby podkreślenie, że ja poszczę dwa razy w tygodniu, jestem gość, jestem kimś szczególnym. Tak samo tutaj czytamy, że daje dziesięcinę z całego swojego majątku. Jak wejdziemy w temat, nie będziemy go wchodzić gdzieś tam mocno, to zobaczymy, że po to była dziesięcina ustanowiona, żeby utrzymać lewitów. I dziesięcina była ustanowiona po to, znaczy w ten sposób, że ze swoich pierwocie, ze swoich plonów, ze swojego jakby przychodu trzeba było tą dziesiątą część oddać na służbę świątyni, służbę kapłaństwa. Nie było nigdzie wymogu takiego, że z całego swojego majątku, czyli to, co wszystko posiadasz, i ta jakby wydzielić dziesiątą część i oddawać na dziesięcinę. Absolutnie nie. Żydzi zawsze widzieli to, tak interpretowali, że to była jakby z plonów ich, to co zebrali, to co jest jakby ich przychodem, tą dziesiątą część oddawano. No, ale faryzeusz się chwali, że to jest jakby ponad to, że on tam rzeczywiście z całego swojego majątku chlubi się przed Bogiem. Gdybyśmy spojrzeli w tamtych czasach na to słowo, to dla nas ten faryzeusz by się jawił jako człowiek sprawiedliwy, jako wypełniający Boże prawo, nawet ponad to, mógłbyśmy powiedzieć nawet, wow, kurczę, no chciałbym to osiągnąć w swoim życiu, chciałbym być taki sprawiedliwy jak ten człowiek, który tak sumiennie właściwie wypełniał Boże prawo. I tak mogli ludzie go postrzegać i on się chlubił, ale on chlubił się, że nie jest jak inni, jest kimś szczególnym. I kiedy spojrzymy na ten tekst, to widzimy najpierw, że celnik patrzy oczami swoimi na... Przepraszam, faryzeusz patrzy swoimi oczami na celnika. Mówi, dziękuję Ci, że nie jestem jak on. Taki grzesznik, taki najgorszy. Ale później tak jakby patrzymy na celnika znowu, ale już nie oczami faryzeusza, tylko Bożymi oczami, oczami Jezusa. Jezus mówi, że ten człowiek stoi z daleka, że jest świadomy tego, że jest grzesznikiem. Jest świadomy tego, że zgrzeszył, że nie jest godny stawać przed Bogiem. I tutaj nawet mówi, że jakby Jezus, że on nawet nie jest godzien, nie czuje się godzien podnieść swojego oczu, swojej głowy ku niebu. Że bije się w pierś i mówi, bądź miłościw mnie grzesznemu. Tu nie chodzi tylko o takie zmiłowanie, takie słowo, zmiłuj się. Ale to jest jakby, grecki tekst pokazuje, że to jest takie wołanie o przebaczenie i o zbawienie. Boże, zbaw mnie, przebacz mi, zmiłuj się nade mną. To jest takie wołanie tego celnika. I on jest świadomy, że nie ma nic do zaoferowania Bogu, że nie przychodzi z Nim i się może pochlubić tym, kim jest, jakim sprawiedliwym człowiekiem jest. Jezus poprzez tą przypowieść chce nauczyć swoich uczniów i myślę, że też nas, prawdziwej pokory. Ale coś jeszcze, czego może nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka. Jezus chce ujawnić dwa sposoby rozumienia ludzi, kim jest Bóg i jaką postawę w stosunku do Niego przyjąć. I ta pierwsza grupa, można powiedzieć, ludzi jest reprezentowana przez faryzeusza, który postrzega Boga w świątyni jako kogoś, kto jest surowy i wymagający. Widzi Boga wymagającego, stawiający warunki, stawiający wymagania. Dlatego bierze to jarzmo na siebie i stawia siebie w takiej jakby postawie, że muszę spełnić te wymagania. A nawet więcej niż spełnić tylko te wymagania, chce jakby wystartować nieco wyżej. Ponieważ w swojej ciężkiej pracy poddał się temu, co Bóg wymagał, czuje się spełniony, czuje się dobrze z tym i zasługuje na właściwe wynagrodzenie. Taka postawa jest tego człowieka. Grupa druga, która jest reprezentowana przez celnika, jakby pokazuje, że ten człowiek zrozumiał, że Bóg nie chce jakichś działań od strony człowieka, jakichś pobożnych rzeczy, jeśli jego serce nie jest przemienione, jeśli nie towarzyszy temu skruszone serce. On był świadomy, że nic nie ma do zaoferowania do Pana. Nic. Po prostu przychodzi i nie może mu niczego zaoferować. Kiedy teraz patrząc na to, na tych dwóch ludzi, ja bym powiedział te dwie grupy ludzi, to kiedy spojrzymy na te słowa Jezusa, który mówi, moje jarzmo jest przyjemne, a moje brzemię lekkie, to możemy zobaczyć, że przychodząc do Jezusa, możemy poznać Jego charakter, Jego wymagania, Jego to, jaką On osobą jest. Ponieważ On nie jawi się nam jako osoba, która jest surowa, która jest ciemiężycielska, która wkłada na Ciebie ciężary nie do uniesienia, ale jawi się jako osoba, która jest łagodna, która jest dobra, która jest sprawiedliwa, która jest miłosierna i która sprawiedliwie sądzi. Patrząc na słowa Jezusa, to Jezus jawi się nam jako ktoś, kogo prawa są właściwe dla mojego życia. One są właściwe dla mojego życia. Wszystko w przeciwieństwie do faryzeuszy. Zresztą Jezus powiedział takie słowa, pamiętacie je na pewno, też w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, 2 wersecie. Jezus powiedział takie słowa, że na katedrze Mojżesza, jakby z autorytetu Mojżesza, zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Jezus mówi, czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. To, czego nauczają, jest dobre, bo nauczali Tory, nauczali to, czego jakby wymagał Mojżesz, ale mówi tak, mówią bowiem, ale nie czynią. Wiążą bowiem brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barki ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. Zaraz zrozumiemy, dlaczego nie chcieli ruszyć i jaka jest różnica pomiędzy uczynkami zakonu, a wypełnieniem prawa. I to, o czym Jezus mówi, jakby stoi w opozycji, w kontraście z jarzmem Jezusa, które jest przyjemne i brzemię jest lekkie. Nawet ten fragment, który czytaliśmy, on pokazuje, że jakby to, o czym mówi Jezus, nie wkłada na człowieka coś, co człowiek nie jest w stanie unieść. Takie właśnie brzemiona ciężkie i nie do uniesienia. Dlatego też Jezus mówi, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni lub czujecie się przeciążeni, przychodźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie. Oczywiście możemy, Kamil to wspomniał, jakby interpretować takiego obciążenia fizycznego, bo to też Jezus daje odpocznienie. Ale w kontekście akurat tego fragmentu nie chodzi o utrudzenie, o ciężkiej fizycznej pracy, ale chodzi o jarzmo religijne. O zmęczenie i przeciążenie ludzi, którzy zostali obciążeni praktykami religijnymi tamtych czasów, które rzekomo miały ich zbliżyć do Boga, które miały sprawić, że mieli wejść w tą relację z Bogiem. Czyli faryzeusze nauczali, dawali te jarzmo, nakładali na człowieka brzemiona nie do uniesienia i mówili, jeśli to będziesz czynił, to cię zbliży do Boga. Będziesz miał z nim relację, ale tylko tak, musisz to robić. Jezus natomiast pokazuje wyraźnie, że Jego droga, Jego słowo, Jego nauki jest łagodna i nieuciążliwa w przeciwieństwie do faryzeuszy i ich obciążeń. Jezus o tych ludziach mówi już na samym początku przypowieści tej właśnie o faryzeuszu i celniku. Mówi, że ci ludzie pokładają ufność w sobie samych za to właśnie, że spełniają to wszystko, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważą, bo czuli się spełnieni swoimi obowiązkami, brzemionami, których nie do końca spełniali sami. Jezus mówi, że faryzeusz nie odszedł usprawiedliwiony, nie był usprawiedliwiony przed Bogiem. Nie zaznał ukojenia duszy. Celnik natomiast odszedł usprawiedliwiony. W Księdze Izajasza, jakbyśmy spojrzeli w 66 rozdział, jest pewien fragment, trochę podobny do tej przypowieści. Są tam ukazani ludzie, którzy spełniają wszystkie obowiązki prawa, którzy składają ofiary, którzy starają się spełniać, przynajmniej pozornie, wszystkie wymagania Tory. Ale Pan mówi, że na to nie patrzy. Nie patrzy na to, co ci ludzie robią, dlatego że Bóg mówi, na co zwraca uwagę. I tam jest mowa, że ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Dosłownie jak ten człowiek, celnik, który się przychodzi przed oblicze Pana i mówi, ja nie mam nic dla ciebie do zaoferowania. Ja jedynie co, to oddaj ci mojego skruszone serce. Ja potrzebuję twojej pomocy, ja potrzebuję twojego działania w swoim życiu. Ja potrzebuję wziąć twoje jarzmo. Ja potrzebuję poddać się pod to, co ty chcesz. Tu nie chodzi o pozorne, zewnętrzne wykonywanie jakichś działań. A więc zobaczcie, że to ta rzecz przyciąga Boże oczy, Bożą uwagę. I ten fragment z Izajasza możemy odnieść do tego, o czym mówił Jezus. Do postawy człowieka właśnie pokornego, ubogiego w duchu, który ufa mu i podąża za jego naukami. Ale to jeszcze, moi drodzy, nie wszystko, bo myślę, że najważniejszy jest taki pełny obraz tego, o czym Jezus mówił. I doszliśmy do pewnego momentu, kiedy chciałbym, żebyśmy zobaczyli, z jakiego kontekstu w ogóle Jezus o tym mówi. Po co to Jezus mówi? Co człowiek musi zobaczyć? Co musi pojąć? I bardzo dobrze jest przetłumaczony fragment w przykładzie dynamicznym, akurat ten fragment, ponieważ on oddaje ten tekst grecki bardzo dobrze. Uważam, ja uważam. I cytuję wam teraz troszeczkę wcześniej, żebyście złapali kontekst, żebyście zrozumieli, o czym w ogóle dzisiaj do was mówię. Mateusza 11, rozdział 27, werset, jest to przekład dynamiczny. I tak mówi Jezus. Ojciec złożył wszystko w moich rękach. Kto tego nie rozumie, nigdy nie będzie miał bliskiej relacji ze mną. Taki bowiem jest plan Ojca. Nikt również nie będzie miał relacji z Ojcem, jeśli nie ujrzy go we mnie, gdyż on odsłania się tylko w Synu. Wiecie, że to jest kluczowy fragment dla zrozumienia dalszej części tego, o czym mówił Jezus w ogóle. Jezus mówi, żeby wziąć na Niego swoje jarzmo, a taka zachęta na 100% mogła pochodzić tylko od Boga. Jeżeli człowiek ważyłby się powiedzieć, weź na siebie moje jarzmo, bo to jest bardzo poważna rzecz, to chodzi o to, że wziąć Jego autorytet, uznawać Go za autorytet, poddać się w 100% pod Jego prowadzenie, to kto mógł w Izraelu tylko powiedzieć takie słowa? Powiedzcie mi. Więc Żydzi myśleli do tej pory, że oni mogą się poddawać pod to jarzmo takiej religijności mojżeszowego wypełniania pewnych uczynków. A one były mega rozbudowane, uwierzcie mi. I teraz człowiek musiał się poddać po to, żeby mieć relację z Bogiem. A Jezus nagle mówi, wszystko jest włożone w moje ręce. Ojciec wszystko poddał w moje ręce. To tego nie rozumie, Jezus mówi, nie będzie miał bliskiej ze mną relacji. I jeśli ktoś nie pojmie, że Ojciec tylko we mnie się objawia, nie jest w stanie tego jarzma wziąć i mieć relacji z Ojcem bezpośrednio, bez Jezusa. Bo Ojciec postanowił odsłaniać się tylko w Jezusie. Postanowił się w Nim odsłonić. Jezus mówi dalej tak, w tym przekładzie dynamicznym. Dlatego wszyscy, którzy jesteście utrudzeni lub czujecie się przeciążeni, przychodźcie do mnie, a ja wam dam odpoczynienie. Uwierzcie mi, teraz mówię serio, że w czasach Jezusa religijne obciążenie to było poważne obciążenie, dużo bardziej niż te obciążenie fizyczne od pracy. Uwierzcie mi. Spełniać tradycję ustną faryzeuszy to było mega wyzwanie. Ja czytałem troszeczkę o tym. Nie chcę wam nawet o tym opowiadać. Powiem tylko jedną rzecz, wspomnę. Jest takie prawo kaszlut, się nazywa, Żydzi o tym mają do swoich jakichś tam tym ustnym tradycji, które mówi, które oczywiście odnosi się do prawa mojżeszowego, mówiącego o niespożywaniu pokarmów, które są nieczyste. I tam, wiecie, no, Stary Testament pokazuje, że to są nieczyste pokarmy. Ale to nie wszystko. No bo teraz tak, jak je przyrządzić? Koło czego taki produkt może leżeć, a koło czego nie może leżeć? Z czym ma się stykać, a z czym ma się nie stykać? Wiecie co? To są takie przepisy, że tylko do tej jednej rzeczy, którą mieli wykonywać Żydzi pobożni, którzy chcieli relacji z Ojcem, którzy chcieli się do Niego zbliżać, oni musieli to wszystko przestrzegać. Musieli słuchać faryzeuszy i Jezus miał rację, mówi, że wy wkładacie na nich brzemiona nie do uniesienia. To jest nie do uniesienia. Praca fizyczna to była nic w porównaniu do tego, jak człowiek czuł się obciążony. Wiecie co? Nie zaznawał jakby tego spokoju duszy. Jakoś dziwnie się trafiło, że nie zaznawał spokoju duszy, nie miał tej relacji z Bogiem. Więc Jezus mówi, Ojciec wszystko włożył w moje ręce, przyjdź teraz do mnie, bo ja chcę ci dać inne jarzmo. Zupełnie inne jarzmo. Jezus mówi, sprzęgnijcie się w jarzmo, które ja dźwigam, a idąc krok w krok za mną, poznacie, że jestem łagodny sercem i pokorny. Dopiero wtedy znajdziecie prawdziwe wytchnienie dla waszych dusz. Dopiero wtedy człowiek jakby, no tak, Ojciec wszystko dał w ręce Jezusa. Ojciec się objawił w Jezusie. Odsłonił się w Jezusie i tylko w Nim. I tak postanowił Ojciec, że jak chcesz widzieć Ojca, chcesz widzieć Boga, to Jego odsłona jest w Jezusie. To przyjdź do Niego. I Jezus mówi, że prawdziwie wtedy te jarzmo będzie miłe, ale też, że znajdziesz wytchnienie. Spełnienie tego środka, tego wnętrza. Tylko wprzęgając się w moje jarzmo, Jezus mówi, odczujecie prawdziwą ulgę. A wasz ciężar stanie się lżejszy. Jakby to nie jest to, co, o czym faryzeusze mówią i nauczają. Więc najważniejszym jest ta perspektywa, o której mówił Jezus, że wszystko jest w rękach Jezusa. Tylko w Nim się Ojciec odsłania. Jeżeli tego nie pojmiemy, możemy wpaść znowu w religijne jarzmo takiego, wiecie, chrześcijaństwa. Jarzmo takiego, które spowoduje, że nie jesteśmy wcale usatysfakcjonowani, że przyjście na nabożeństwo dla nas będzie mega problem i mega wyzwanie i taki ciężar, że jak przyjdziesz, to będziesz mówił, wow, jestem z chrześcijaninem, szedłem na nabożeństwo, siadłem, jestem. Ta sprawiedliwość nie polega na wypełnianiu zewnętrznych rzeczy. Że będziesz lepszy, że będziesz kimś wspaniałym i to spowoduje, żebyś miał relację z Ojcem. Ale sprawiedliwość polega na pokornym poddaniu się pod jarzmo Jezusa. Wsłuchaniu się w Jego głos. Poddaniu się wchodzeniu Jego ścieżkami, Jego drogą. Wsłuchiwaniu się w Jego głos, co On ma do mojego życia do powiedzenia. Przebywanie w relacji z Jezusem, bo to nie chodzi tylko, że my mamy coś robić albo nie robić, ale to jest relacja. Relacja z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego to jarzmo nie jest ciężkie, a brzemię nie do uniesienia. Zobaczcie, że tak jak w tej przypowieści mogliśmy zobaczyć, że celnik jakby wszedł w tą prawdę o sobie. Wiedział, kim jest. Wiedział, że jest człowiekiem potrzebującym, jakby pragnącym, żeby Pan zbawił go, żeby w tej sytuacji, w której się znalazł, jakby znalazł na niego drogę, znalazł na niego ścieżkę. Pamiętacie, jak wspominałem na początku ten fragment z listu do Filipan, gdzie Jezus, mimo że był w postaci Boga, jednak ogołocił się tam, jest napisane, samego siebie, czyli w porównaniu z chwałą, którą miał, stał się jakby pusty, stał się wyzbyty, mało znaczący, chociaż mógł być uznany za Boga. Jednak on się wyzbył tego celowo, uniżył się, przyjął postać sługi, jest napisane, i był posłuszny aż do śmierci. To śmierci krzyżowej to jest nie do pomyślenia w tamtych czasach. Ale Bóg darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Więc uniżył się Jezus, a Bóg wielce go wywyższył. Ale apostoł Paweł właśnie tą postawę mówi, żeby postawę Chrystusa, który właśnie taki był, uczynić postawę godną do naśladowania. On powiedział tak, takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Popatrzcie na Jezusa, znowu jakby wzrok we właściwym kierunku. I ty bądź taki jak On. Kochani, więc podsumowując, to, o czym Jezus mówi, jest bardzo ważne. Bo chcę Ci zadać pytanie, jakie jarzmo dzisiaj nosisz? Jakie niesiesz jarzmo? Czy dla Ciebie jest problem, żeby przyjść do Jezusa i spędzić z Nim czas? Czy to jest taki w Twoim napiętym harmonogramie bardzo ciężki czas? Myślę, że to, co Kamil dzisiaj na początku mówiłeś, to jest wielka zachęta i tak nie jest, bo właśnie odwrotnie jest, że z tego innego jarzma wchodzimy w takie jarzmo naprawdę dobre, takie miłe, takie wspaniałe. Ale chcę Ci powiedzieć, że zbadaj swoje serce i zobacz, co tam jest. Kim jest dla Ciebie Jezus? Czy rzeczywiście poddajesz się pod Jego jarzmo? Bo Jezus też stawia wymagania. To nie jest tak, że Jezus nic nie mówi, ja mam takie mieć teraz życie jak na wakacjach. Jezus stawia bardzo poważne wymagania, ale to są zupełnie inne perspektywy, zupełnie te jarzmo jest zupełnie inne. W tym jarzmie jest relacja i to chcę podkreślić, czego nie było wcześniej. Nie czujesz się wtedy spracowany, obciążony religijnie, bo wiesz, że oddałeś się w Jego ręce, w Jego prowadzenie. On Ci prowadzi swoimi ścieżkami, On Ci mówi, którędy masz iść, jakie decyzje podjąć, a Ty w pokorze mówisz, Panie, prowadź. Ja nie wiem, jak prowadzić, jak kierować swoim życiem. Ja nie potrafię tego. Ja nie potrafię właściwych decyzji czasami podjąć. Dlatego Ty pokazuj mi, jakimi ścieżkami powinienem chodzić. Co mam w tej sytuacji zrobić, a co mam w tamtej sytuacji zrobić. I chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, poddawali się pod te jarzmo Jezusa i odpoczywali. Czuli się naprawdę tacy zaopiekowani, tacy ogarnięci, bym tak powiedział, Jego miłością, Jego prowadzeniem. I tego, kochani, Wam z całego serca życzę. Powstańmy.